Na zegarze dokładnie 5 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Ponownie kłaniają się Państwu realizujący program Adam Loch i pracujący w studium
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Tyle tylko, że około 19.45-46 zaprosimy Państwa na koszykarski magazyn Rzuty za 3. Tym bardziej, że koszykarskich emocji nie brakuje, także tych toczonych obecnie. Za chwileczkę najgorętsze informacje z Poznań Piotrowa z drugiego meczu koszykarek NEI AZS Politechniki z Sosnowieckim Zagłębiem. A co jeszcze do godziny 20? Między innymi sportowy, ważny meldunek z polskiego parlamentu. Spotkamy się z szefem Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Polskiego Sejmu, panem posłem z Wielkopolski, Tadeuszem Tomaszewskim. Będziemy także na sportowych galach stulecia Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, a także na sportowej gali w Komornikach. I oczywiście będzie także mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo coraz więcej także na regionalnych boiskach i stadionach się dzieje. To wszystko przed nami. 22 dzień marca, niedziela. Dobra, ciekawa sportowa niedziela.
Piłkarze Lecha Poznań samodzielnym liderem Ekstraklasy w spotkaniu 26. kolejki Mistrzowie Polski pokonali dziś przy bułgarskiej Brugbet Termalikę Nieciesza 4-1. Dwie bramki zdobył Leo Bengston, po jednej Ali Golizadek i Taofik Ismail. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu tej serii Korona Kielce wygrała z Arką Gdynia 3-0. Od 17.30 trwa starcie łódzkiego Widzewa z Górnikiem Zabrze, tu na kwadrans przed końcem, na razie 0-0. Całą serię spotkań zakończy mecz o 20.15. Warszawska Legia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. W drugiej lidze piłkarskiej Sokół Kleczew przegrał z Chojniczanką 0-2. Poznańska Warta zremisowała w Sosnowcu z Zagłębiem 2-2. Trwa jeszcze starcie w Kaliszu, gdzie KKS 1925 na razie remisuje z Rekordem Bielsko-Biała 1-1. W Fogo Futsal Ekstraklasie Red Dragons Pniewy pokonali drużynę łódzkiego Widzewa 5-1. Trwa mecz GI Malepszy Leszno na wyjeździe z Futsalem Świecie. Gospodarze prowadzą z wielkopolskim zespołem 2-1. Kulomiot Konrad Bukowiecki zajął 8 miejsce w konkursie pchnięcia kulą lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu. W skoku w dal Anna Matuszewicz była 9. Przepraszam, do wieczornego finału pewnie awansowała nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów w składzie Marika Popowicz-Drapała, Anna Gryc, Anastazja Kuś i Justyna Święty-Rzetic. Po trzech konkurencjach pięcioboju Adrianna Sułek-Szubert zajmuje 4. miejsce, a Paulina Ligarska jest 6. Dziś ostatni dzień mistrzostw. Z Polaków realne szanse na medal mają podkarka Pia Skrzyszowska, Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów oraz wspomniana kobieca sztafeta 4x400 metrów. Polscy piłkarze ręczni pokonali Łotwę 33-25 w rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim rewanżowym meczu preeliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu biało-czerwoni wygrali na wyjeździe 33-24 i awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji, w której w maju zmierzą się z Austrią. Z powodu silnego i zmiennego wiatru ostatecznie odwołano zaplanowany na dziś konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. W kwalifikacjach upadek zaliczył nasz potrójny medalista zimowych Igrzysk Olimpijskich Kacper Tomasiak. 19-letniemu zawodnikowi na szczęście nic się nie stało, ale pojechał do szpitala na szczegółowe badania. Na koniec zaglądamy jeszcze na parkiet hali na poznańskim Piotrowie. Tam trwa spotkanie ćwierćfinałowe Ekstraklasy Koszykarek. Drugi mecz pomiędzy Enea z ZTS-em Politechniką Poznań a Zagłębiem Sosnowiec. Poznanianki kroczą po drugie zwycięstwo. W trzeciej kwarcie wyraźnie prowadzą 62-26.
Jeśli chodzi o pierwszą ligę kobiecej koszykówki, interesująco także w Swarzędzu. Tam UKS Lider gra z drużyną akademicką, rywalizując z zawodniczkami Korony Kraków i prowadzenie 32-29 Swarzędzanek na 4 minuty i 7 sekund przed końcem trzeciej kwarty.
To jeszcze, żeby być na bieżąco z innymi sportowymi wydarzeniami, w hali przy Drodze Dębińskiej trwa spotkanie play-off drugiej ligi siatkarzy. Derby Wielkopolskie Enea Energetyk Poznań walczy z Wilkami Wilczyn. Na razie po dwóch setach mamy remis 1-1. Przypomnijmy, wczoraj Energetyk wygrał 3-0.
Skoro jesteśmy już przy siatkówce, to zaproponuję Państwu spotkanie w najbliższym wydaniu sportowej Areny we wtorek o 19.15. Właśnie o wielkopolskiej siatkówce porozmawiamy. Jest nowy sternik Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej Piotr Karbowiak, który będzie naszym gościem. Naszym gościem będzie także wiceprezes tego związku do spraw sportowych, znany organizator imprez, szczególnie w siatkówce plażowej, Damian Lisiecki, Siatkarska Sportowa Arena we wtorek o godzinie 19 na żywo. Serdecznie polecam. My też jesteśmy na żywo. 10,5 minuty po godzinie 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do 20. Muzycznie startujemy z tą godziną razem z Robertem Gawlińskim, a później parlamentarny sportowy meldunek. Staramy się zasięgnąć najbardziej gorącego sportowego meldunku z polskiego parlamentu. Poseł z Wielkopolski, pan Tadeusz Tomaszewski, szef sejmowej komisji zajmującej się tą tematyką. Coś ostatnio się ciekawego wydarzyło, oprócz tego, że jest pan dumny i zadowolony z występu choćby polskich paralimpijczyków na igrzyskach Mediolan Cortina?
Tak, szybko z Cortiny, z igrzysk paralimpijskich wróciłem do ławy sejmowej, bo tam w czwartek miałem zaszczyt być posłem sprawozdawcą rządowego projektu nowelizacji ustawy o sporcie. Ta ustawa wprowadzi, myślę, że długo oczekiwanie zrównanie sportsmenek kobiet, jeśli chodzi o ich świadczenia, do tego, co kobiety mają na podstawie kodeksu pracy. Czyli jeśli chodzi o urlop macierzyński, będzie do 12 miesięcy. Do tej pory było 6. Po drugie, wysokość stypendium w tym okresie czasu była 50%. Teraz będzie w okresie ciąży 100%, a w okresie urlopu macierzyńskiego 81,5%, czyli podobnie jak jeśli chodzi o kodeks pracy. Drugie ważne rozwiązanie to ochrona publiczno-prawna dla wszystkich sędziów sportowych. Czyli z mocy prawa sędzia będzie chroniony, nie będzie musiał dochodzić swoich praw w przypadku napaści bezpośredniej, obrażania czy hejtu internetowego, a będzie to robiła władza publiczna, czyli ochrona publiczno-prawna sędziów. Trzecia kwestia to sprawa upoważnienia Instytutu Sportu, Polskiego Instytutu Badawczego, do tego, żeby pełnić funkcję dotacyjną w stosunku do tych zawodników związków sportowych, które nie są w stanie same to czynić, bo mają u siebie bałagan. Na przykład Polski Związek Kolarzy, żeby nie byli pokrzywdzeni zawodnicy w przygotowaniach do wielkich imprez, igrzysk olimpijskich, to Instytut będzie zastępował właśnie te związki sportowe. Dalej to wsparcie dla Centralnego Ośrodka Sportu, taką dotacją celowaną na rozwój infrastruktury internatu sportowego czy zaplecza, żeby również ta część funkcjonowania ośrodka nie odstawała, bo oczywiście na obiekty sportowe mamy tą dotację wcześniej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. I ostatnia sprawa to jest kwestia właśnie paraolimpijczyków. Paraolimpijczycy po igrzyskach w Paryżu spotkali się z premierem i zgłosili mu taką kwestię, która występuje w polskim prawie, że medalista igrzysk paraolimpijskich, a dalej mistrzostw Europy, mistrzostw świata, kiedy startował we własnej konkurencji, było tam mniej niż 8 zawodników, to wtedy otrzymywał stypendium, ale o 50% niższe. Tutaj nowelizacja zmienia to i mówi w ten sposób: jeśli regulaminy światowych federacji, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata mówią, że startuje czy może startować mniej ze względu na specyfikę danej choroby zawodników, to taki zawodnik zdobywając medal, reprezentując Polskę, będzie miał prawo do 100% świadczenia zarówno wysokości stypendium, jak i nagrody. Czyli myślę, że to są tak ważne zmiany. Te samorządy, które przyznały również stypendia takie całoroczne swoim sportsmenom, to będą musiały w ciągu 6 miesięcy dostosować przepisy tej ustawy, jeśli chodzi o wysokość tej ochrony w okresie macierzyństwa, również w swoich regulaminach. Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. W tej chwili jest w Senacie. Myślę, że tutaj prezydent nie będzie miał wątpliwości, bo to są rozwiązania, które wcześniej były, a poprzednik, pan Andrzej Duda, zawetował z innych powodów, a nie z tych, o których mówi ustawa, także powinny dobrze służyć polskiemu sportowi.
sobotę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu duża gala, ale też okazja wyjątkowa, stulecie wielkopolskich ciężarów. Członek zarządu Wielkopolskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Marcin Lampe. Wyjątkowa okazja, ale to wszystko zaczęło się 100 lat temu, w 1926 roku i co ciekawe, nie tylko w Wielkopolsce, bo ten pierwszy okręgowy związek dotyczył także Kujawsko-Pomorskiego, zresztą pierwsza siedziba zdaje się w Inowrocławiu, prawda?
Dokładnie tak, a dokładnie to był to Poznańsko-Pomorski Okręgowy Związek Ciężkiej Atletyki, później oczywiście przemianowany na podnoszenia ciężarów. Ta wzajemna symbioza trwała 3 lata, potem już oczywiście się rozdzieliliśmy, ale tak jak pan redaktor wspomniał, swoim zasięgiem wtedy ten okręg również obejmował takie miasta jak Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz, Inowrocław i również w tej publikacji, którą Tomasz Siwiński napisał na to stulecie, te miasta oczywiście znajdują swoje miejsca.
No właśnie, pan wspomniał o tej książce, to też jest jeden z elementów tej uroczystej gali premiera tej książki, która podsumowuje, opisuje 100 lat wielkopolskich ciężarów. Ogromna, tytaniczna praca wykonana przy pisaniu tej książki, prawda?
Tak, tak. Warto tylko też napomknąć, że to już ponad 7 lat, kiedy ten nasz pomysł był i autor książki Tomasz już Siwiński jeździł po wszystkich bibliotekach, po miejscach odległych, po miejscach, gdzie były kiedyś sekcje, a już obecnie nie istnieją. Spotykał ludzi, którzy kiedyś trenowali podnoszenie ciężarów, a teraz już praktycznie no, nie są aktywni zawodowo, są na emeryturze, częstokroć nie mieszkają już w miejscu, gdzie trenowali, więc naprawdę bardzo ciekawa książka, bardzo wiele ciekawych informacji w nich zawartych. Ja, mimo że jestem już 35 lat w tym naszym sporcie, to również z tej książki dowiedziałem się wiele ciekawych, nowych rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra pozycja, bardzo ciekawa. Przede wszystkim my będziemy również oczywiście z tą publikacją szli na Uniwersytet Adama Mickiewicza. Tam też będzie prelekcja na temat tej książki i zgłoszona została ona również do konkursu na najlepszą publikację o tematyce sportowej w roku 2025.
Takie stulecie to też dobra okazja do tego, żeby zastanowić się, w jakim miejscu są wielkopolskie ciężary obecnie, jak ta teraźniejszość wygląda.
Kondycja wielkopolskich ciężarów można ocenić ją jako bardzo dobrą. Tak jak pan redaktor wspomniał, całym motorem napędowym jest najlepszy klub w Polsce, a więc Budowlani Kucera Nowy Tomyśl. Jednak oczywiście sam klub Budowlani nie poczyniłby takich olbrzymich sukcesów i postępów, jeżeli nie grałby w jednym zespole. Na chwilę obecną zajmujemy największe miejsce, jeśli chodzi o miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej, a więc od wielu lat już, od sześciu lat już mamy trzecie miejsce, a więc jesteśmy za zmieniającym swoją pozycję pierwszą lub drugą mazowieckie i lubelskie. Tam jednak te tradycje są związane z podnoszeniem ciężarów nieco dłuższe i przede wszystkim dlaczego wygrywają z nami, ponieważ jest coraz mają tam większą liczbę klubów. Natomiast no tutaj dzięki temu, że obecny prezes Bartosz Malak pracujący na WF-ie poznańskim otworzył specjalizację podnoszenia ciężarów, jest duża szansa, że absolwenci kierunku sport na kierunku podnoszenia ciężarów będą jednak chcieli otwierać te sekcje podnoszenia ciężarów i będziemy po prostu z taką ekspansją szli i się rozwijali. To już widać, bo kolejne sekcje już są, że tak powiem, z zamiarem otwarcia, więc myślę, że w dalekiej przyszłości ten nasza pościg jakby za tą czołówką tych dwóch województw będzie szedł do góry i będziemy mogli faktycznie móc się ubiegać o wyższe lokaty.
W sportowym rytmie.
Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach, Komornicka, druga już gala sportu. Jesteśmy z wójtem Tomaszem Selmaszykiem. Panie wójcie, ta gala się rozrasta, początek przed rokiem, mnóstwo laureatów, a teraz jeszcze więcej.
Tak, jeszcze więcej i jak tak dalej pójdzie, to za rok będziemy musieli szukać innego miejsca, bo no mury mają swoją ograniczoną objętość, tak? Fajnie, ponad 90 stypendystów dzisiaj. No jesteśmy szczęśliwi, że tylu ludzi, mimo podwyższenia kryterium przyznawania stypendiów sportowych, jest ich coraz więcej.
Wyróżniani przede wszystkim młodzi, ale nie tylko młodzi sportowcy, mieszkańcy gminy Komorniki. Oczywiście te kwoty, które otrzymują stypendialnie, są zróżnicowane.
Oczywiście, w zależności od poziomu sportowego i wyników. Ja tylko powiem, że ta najwyższa kwota to jest 1500 zł miesięcznie, na to, aby wspierać ich, ale to mówimy o poziomie już medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. No i tak sukcesywnie, krok po kroku, coraz mniej.
Doceniacie także szkoleniowców, którzy związani są z gminą Komorniki, choćby Krzysztof Rafalski, trener hokeja na trawie, doktor na poznańskiej AWF, także pani Ewa Bresińska, znakomita trenerka kajaków, Roman Króliński, od lat związany z zapasami kolejne terenie gminy i tak można by wymieniacie. Cieszę chyba pana to, że ci ludzie nie wybierają się swoich korzeni tam, gdzie mieszkają, chcą być dumni z waszej gminy.
Tak, tak, to jest podwójna sukces. Raz, że sportowiec reprezentujący kluby z naszego gminy, albo też trener, który też akurat w tym przypadku mieszkają i są mieszkańcami naszej gminy. To fajnie, bo dają przykład młodzieży. Część jest zatrudniona w szkołach, czyli to świadectwo, wzór kultury fizycznej w szkołach jest w sposób niemal doskonały pokazywany młodym.
Jeden z laureatów komornickiej gali sportu, znany trener hokeja na trawie kobiecej reprezentacji Polski, selekcjoner Krzysztof Rachwalski, mieszkający w Łęczyce w gminie Komorniki.
Cieszę się z tego powodu, że mieszkam tutaj w tej gminie. Mówi się o małej społeczności, a chciałbym, żeby te małe ojczyzny funkcjonowały tak, jak funkcjonuje nasza gmina. W zasadzie w każdym aspekcie, a pod względem sportowym myślę, że jest wzorcowa, bo to, co się dzieje, jeśli chodzi o działania tutaj pana wójta czy pana dyrektora, zarówno jeśli chodzi o ofertę dla mieszkańców, jak i rozwój infrastruktury, no to tylko można bić brawo i kibicować, żeby tak było dalej.
Jeden z inspiratorów drugiej gali komornickiego sportu, dyrektor miejscowego ośrodka sportu i rekreacji Marcin Kaczmarek. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o te nagrody, to właściwie mówiliśmy, że pojawiła się taka pewna świecka tradycja. Myślicie właściwie od początku roku, żeby tych najlepszych nagradzać właśnie w taki sposób?
Tak, to już po raz drugi mamy takie spotkanie całego środowiska sportowego, wszystkich sportowców, trenerów, także takie święto sportowe w gminie Komorniki. No cieszymy się, że w tym roku scena musiała być dostawiana, ponieważ laureatów jest bardzo dużo.
Rozmawialiśmy przed momentem także z wójtem panem Tomaszem Stelmaszczykiem, który opowiadał właśnie o tych sukcesach młodzieży i także ich szkoleniowców, którzy związani są z waszą gminą, ale jeszcze zapytam właśnie o kluby, które tutaj na waszym terenie funkcjonują i też mają się czym pochwalić, też odpowiednimi czekami zostały docenione.
Mamy wiele klubów, niektóre są trochę starsze, jak Wielkopolska Komorniki, jak Zapasy Plewiska, czy Wiktoria Plewiska, ale pojawiają się też nowe kluby sportowe, takie jak Olimpia Plewiska, czy też inne kluby kolarskie. No mamy szeroki zakres, a szczególnie w ostatnim czasie przybyło nam klubów sportu walki, taekwondo, karate. No fajnie, że to się tak rozwija.
Ten sygnał oznacza, iż w audycji w sportowym rytmie rozpoczynamy magazyn Wielkopolskie Golem. Na początek druga liga piłkarska, trzy wielkopolskie drużyny. Sokół Kleczew dzisiaj w 24. kolejce przegrał na własnym boisku z Chojniczanką Chojnice 0-2. Zakończone już także spotkanie wyjazdowe Poznańskiej Warty. Zieloni zremisowali w Sosnowcu z Zagłębiem 2-2, choć w tym spotkaniu dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Gospodarze jednak doprowadzali do wyrównania. Co więcej, Warta w końcówce musiała radzić sobie w osłabieniu, bowiem od 65. minuty po drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić zawodnik Warty Sebastian Steblecki. Ostatecznie rezultat remisowy 2-2. Trwa jeszcze spotkanie w Kaliszu, gdzie miejscowy KKS 1925 walczy z rekordem Bielsko-Biała. Gospodarze przegrywali 0-1, ale teraz na kwadrans przed końcem już prowadzą 2-1. W innych meczach bez udziału wielkopolskich drużyn GKS Jastrzębie przegrał z Hutnikiem Kraków 0-2. Podbeskidzie Bielsko-Biała zremisowało z Olimpią Grudziądz i 1-1. Sandecja Nowy Sącz wygrała z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego 4-1. Druga drużyna Śląska Wrocław rozgromiła Resowie 5-0, a Świt Szczecin bezbramkowo zremisował ze Stalą Stalowa Wola i wreszcie także remis, ale bramkowy 3-3 w starciu Unii Skierniewice z Podhalem Nowy Targ.
23. kolejka spotkań w grupie drugiej piłkarskiej Betlik trzeciej ligi. Na początek zabieramy państwa do Swarzędza. Tam wczoraj miejscowa Unia zagrała z Tłuchowią. Tłuchowo.
W Swarzędzu ostre strzelanie. Unia wygrywa z Tłuchowią 5-1, do przerwy 2-0. Jeżeli rywale mieli nadzieję na to, że uda im się jeszcze powalczyć, to szybko sprowadziliście ich na ziemię, bo w ciągu 10 minut drugiej połowy kolejne 3 gole. Jakub Kiełb, zawodnik gospodarzy.
Dokładnie, do przerwy 2-0. W drugiej połowie mieliśmy plan, żeby szybko dobić przeciwnika i można powiedzieć, że w 100% to się zrealizowało. Natomiast nie jestem zadowolony z stylu, w jakim kończymy ten mecz, czyli tej samej końcówki. Ostatnie 10 minut. Uważam, że sami od siebie musimy wymagać, żeby przede wszystkim nie stracić bramki, a po drugie lepiej utrzymywać się przy piłce, żeby w 100% kontrolować mecz, w którym prowadzi się 5-0.
Zabrakło już koncentracji, głowa w szatni, bo stracona bramka, rywale przycisnęli w pewnym momencie w tych 10 minutach.
Wydaje mi się, że zawodnicy, którzy weszli jako zmiennicy, powinni być tak samo skoncentrowani jak ci, którzy zaczęli od pierwszej jedenastce i powinni dołożyć od siebie coś jeszcze więcej. Nie mam problemu z tym, żeby im to powiedzieć i uważam, że no jeśli chcą walczyć o pierwszą jedenastkę, to muszą więcej jakości pokazywać.
Pewne i ważne zwycięstwo w kontekście sytuacji w tabeli, bo to rywal ale ze strefy spadkowej. Wy dzięki tej wygranej trochę przynajmniej odskoczyliście od tego dołu.
Tak, znamy swoją sytuację w tabeli i wiedzieliśmy, że to jest musik ten mecz, że musimy to po prostu wygrać i ten mały krok wykonaliśmy w tym kierunku i bardzo się z tego cieszymy.
Trener Unii Damian Ludwiczak, wysokie i ważne zwycięstwo po meczu, w którym w zasadzie poza ostatnimi 10 minutami to od waszego zespołu trudno by się było cokolwiek przyczepić.
Zgadzam się, bardzo dobre nastawienie zespołu na ten mecz. Wiedzieliśmy, że to jest taki mecz o przysłowiowe 6 punktów z rywalem bezpośrednim, z którym walczymy o utrzymanie, ale super podeszliśmy do tego meczu, bardzo dobrze chłopacy byli przygotowani, dobrze rozpoczęliśmy, strzelaliśmy szybko bramkę jedną, drugą, po przerwie tak samo, jedna, druga i też tak jak pan powiedział, też nie jesteśmy zadowoleni, to powiedziałem przed tym w szatni, ostatnie 10-15 minut musimy więcej od siebie wymagać, żeby był większy porządek na boisku, bo zrobił się taki troszeczkę bałagan.
Zwycięstwo daje lekki przynajmniej dystans nad strefą spadkową, ale nie da się ukryć, ona cały czas jest blisko.
My to wiemy od samego początku, jakby rozpoczynając rundę wiosenną, że będziemy grali o utrzymanie i mamy tego świadomość, ale podchodzimy do tego z meczu na mecz, jakby chcemy w każdym meczu punktować. Udało nam się to dzisiaj, dopisujemy 3 punkty.
Początek 2026 roku, powiedzmy w zmiennych nastrojach, mecze lepsze, gorsze, jeżeli chodzi o wynik. Jak pan ocenia ten start w nowym roku?
Myślę, że musimy ocenić go pozytywnie jakby. No, zagraliśmy 4 mecze, zdobyliśmy w tych 4 meczach 7 punktów. Do tego dochodzi puchar. Niestety w zeszłym tygodniu z rezerwami Lecha nie udało się zapunktować, ale musimy to ocenić pozytywnie, bo widzimy jak zespół pracuje, widzimy w jakim kierunku idziemy, widzimy, że ta gra wygląda nasza coraz lepiej i z optymizmem patrzymy w pierwszej kolejności na następny mecz i tak będziemy do tego podchodzili.
Ta gra jest bardziej poukładana, może ten mecz ostatni z Lechem nie wyszedł po naszej myśli, ale też trzeba uznać jakość przeciwnika, ale uważam, że jesteśmy w stanie powalczyć o to utrzymanie.
A propos tej jakości przeciwnika, kolejny taki rywal przed wami, bo teraz ciężki wyjazd do Bydgoskiego Zawiszy.
Tak, natomiast jest to zupełnie inny zespół niż młodzi zawodnicy z Lecha i uważam, że wbrew pozorom, mimo że są wyżej w tabeli, to z nimi mamy większe szanse do wygrania, bo oni grają bardziej doświadczeniem i ich umiejętności też są wysokie. Natomiast pojedynczych zawodników uważam, że w Lechu mogą być nawet wyższe.
Piłkarska trzecia liga, zwycięstwo Unii Stwarzań z Tuchowią aż 5-1. W wielkopolskich derbach rezerwy Lecha Poznań we Wronkach zremisowały z Polonią Środa Wielkopolska 1-1. Inne derby w Nowych Skalmierzycach, tam Pogoni przegrała z Wiktorią Września 1-2. Lipno Ostęszew uległo u siebie Flocie Świnoujście 2-3, a w weekend Luzino pokonały Notecie Czarnków 3-0. W innych spotkaniach Kartuzja zremisowała z Wdą Świecie 1-1, Kluczewia Stargard zremisowała z Bydgoskim Zawiszą 0-0, a rezerwy Pogoni Szczecin pokonały Błękitnych Stargard 3-0.
Teraz czwarta liga piłkarska w grupie wielkopolskiej. Lider Kotwica Kórnik dość nieoczekiwanie stracił punkty na własnym boisku, remisując z Dobrą Kościan 1-1. To potknięcie wykorzystała ekipa Mieszka Gniezno, zbliżając się trochę do Kurniczan. Mieszko wygrał bowiem wysoko z Huraganem Pobiedziska 5-1. W innych spotkaniach 20. kolejki Zewka Kobyla Góra przegrała z Górnikiem Konin 1-3, Warta Śremy pokonała Koronę Piaski 3-1. Warta Międzychód uległa Ostrowi 0-1, Piast Kobylnica przegrał z Polonią 1912 Leszno 1-3, Kania Gostyń zremisowała z LKS-em Gołuchów 1-1, Polonia Golina uległa Polonii Chodzież 2-3, a Wiara Lecha Poznań wygrała z Nielbą Wągrowiec 4-1.
Teraz o 18. kolejce grupy pierwszej, piątej ligi piłkarskiej. Płomień Przyprostynia zremisował z Koroną Stróżowo 1-1, także 1-1 meczu Sparty Złotów z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Wełna Skoki wygrała z Poznańską 13 2-1. Sokół Szamocin uległ Kłosowi Gałowo 1-3. Zamek Gołańcz zremisował z Lubuszaninem Trzcianka 1-1. Piłkarze Kłosa Budzeń pokonali Iskrę Szydłowo 4-2. Sparta Szamotuły pokonała imienniczkę Zabornik 5-2, a klub piłkarski Piła zwyciężył naszą dyskabolię Grodzic Wielkopolski 1-0.
W drugiej grupie piątej ligi zdecydowane zwycięstwo liderującej Awi Kamionki, która rozgromiła drużynę lidera Swarzędz 7-1. Swój mecz wygrał także drugi w zestawieniu zespół UKS-u Śremy, pokonując Wilki Wilczyn 5-3. Ponadto Pompa Team Jarosławiec wygrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 4-0. Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z rezerwami Poznańskiej Warty 3-4. SKP Słupca zremisował z Meblożem Swarzędz 3-3. Także remis, ale bezbramkowy w starciu rezerw Polonii Środa Wielkopolska z Olimpią Koło. I wreszcie
mieście Lechia Kostrzyn przegrała z Polaninem Strzałkowo 0-5.
Zaglądamy jeszcze do grupy trzeciej wielkopolskiej, piątej ligi Redbox. Tył też 18 kolejka spotkań. Oto wyniki. Jarota Jarocin pokonał Orła Kawęczyn 3-0. Korona Witkowice przegrała z Ostrą Krotoszyn 0-3. Krobianka Krobia pokonała Centry Ostry Wielkopolski 1-0. Polonia Marcinki Kępno uległa Zawiszy z Łęki Opatowskiej 2-3. Także 2-3 rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce przegrały z rezerwami z KKS-u 1925 Kalisz. Piasta Czekanów uległy Polonii drugiej Leszno Dąbę Zaborowo 0-3. LZS Cielcza przegrał z Dąbroczanką Pępowo 1-3. A w meczu Rawi Rawicz z LKS Jankowy remis 1-1.
Teraz Orlen Ekstraliga Kobiet i miła niespodzianka w wykonaniu Beniaminka. Lecha UAM Poznań, który zremisował na wyjeździe z mistrzyniami Polski GKS-em Katowice 1-1. Bramkę dla Lechitek zdobyła Oliwia Związek. W pozostałych meczach 15 kolejki sezonu UKS SMS Łódź zremisował z Pogonią Tczew 3-3. Śląsk Wrocław wygrał z APLG Gdańsk 3-2. Górnik Łęczna uległ rekordowi Bielsko-Biała 0-2. Pogoń Szczecin rozgromiła Stomilan Kielsztyn 7-2. A Czarni Sosnowiec pokonali UJ Kraków 1-0.
Fogo Futsal Ekstraklasa. Tutaj dwie wielkopolskie drużyny. Rete Dragon Sepniewy we własnej hali pokonali dzisiaj Łódzki Widzew 5-1. A niedawno zakończył się mecz w Świeciu. Tamtejszy zespół futsalu Beniaminek Fogo Futsal Ekstraklasy zremisował po dramatycznym meczu z GEI Malebszy Futsal Leszno 2-2. W innych meczach rekord Bielsko-Biała zremisował z Piastem Gliwice 2-2. Akademicy z UES Katowice pokonali Dremana Opole Kompraktice 4-3. Warszawska Legia wygrała z Wimetem Futsal Klub Kamienica Królecka 4-3. Ruch Chorzów przegrał z BSF Bochnia 0-11, a FC Toruń uległ Śląskowi Wrocław 1-2.
Na koniec magazynu Wielkopolskie Gole wracamy jeszcze raz do Kalisza. Tam przypomnę, trwa spotkanie drugiej ligi. KKS 1925 wciąż prowadzi z rekordem Bielsko-Biała 2-1, ale nie jest to jedyny piłkarski klub, któremu mogą kibicować sympatycy futbolu z tego miasta.
Elżbieta Antczak, prezes zarządu Kalisja Kalisz.
Kalisja Kalisz po piłkarsku. Kibice wiedzą o drużynie drugoligowej KKS 1925 Kalisz, ale też fantastyczne futbolowe tradycje Kalisji właśnie. Podczas Kaliskiej Gali Sportu odbierała pani z dumą pewne wyróżnienie. Dzięki czemu?
Dzięki temu, że nasza drużyna juniora zdobyła wicemistrzostwo województwa. Chłopcy grają niesamowicie na bardzo wysokim poziomie i mierzą się już teraz z drużynami seniorskimi. Oczywiście na poziomie A czy B klasy, ale wygrywają i to jest przepiękne i pokazują piękną piłkę.
Jakie jest zaangażowanie właśnie młodych ludzi? Jak liczną grupę skupiacie w klubie, nie tylko w tej kategorii juniorskiej?
W klubie obecnie mamy przeszło 200 dzieci. Szkolimy od babybola, czyli nasze 2-2,5 roku dzieciaczki, do seniora, czyli mamy tutaj przeszło 200 osób.
Tak poza anteną jeszcze dopytywałem panią, trochę mrugając okiem, jak tam z tymi seniorami, czy będą awansować? Jak obecnie sytuacja seniorów Kalisji wygląda? Proszę nam powiedzieć.
To jest coś pięknego, jeżeli chodzi o seniorów. Narodziła się nowa drużyna, zaczęliśmy budować od podstaw. Nie ma tutaj żadnych najemników z zewnątrz. Są ludzie z Kalisza, którzy chcą grać dla kaliskiej piłki. Są to też wychowankowie często naszego klubu. Dzisiaj jest to B-klasa, natomiast jesteśmy na pierwszym miejscu. Liczymy na to, jestem przekonana, że będzie awans do A-klasy, później Liga Okręgowa, a cel to czwarta liga.
Skąd to zaangażowanie? Pani jest, nie wiem, przedstawicielką rodziców, która się zaangażowała w tę działalność, tak się domyślam?
Tak. To wszystko dzięki mojemu wspaniałemu synowi, który gra w piłkę od trzeciego roku życia. Dzisiaj ma lat 14, reprezentuje trampkarza z dumą. Powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego, jeżeli można się zaangażować jako rodzic. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców, bo to jest też takie wsparcie, bycie na tej ścieżce z własnym dzieckiem. Coś cudownego.
Polecamy takie emocje każdemu z rodziców. Nie zwalniamy dzieciaków z UEF-u. Niech uprawiają sport, bo wtedy z pewnością będą zdrowsi. Za 17 minut, godzina 20. Powoli ta główna część dzisiejszego wydania audycji w Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań dobiega końca. Przed nami oczywiście jeszcze będzie magazyn koszykarski Rzut za 3, ale oczywiście od jutra nowa wiosenna ramówka Radia Poznań. Trochę się zmieniają godziny naszych fleszy informacyjnych, tych porannych, to na pewno. No, 6.04, 7.04 i o 9.04. Zapraszamy Państwa na flesze informacji sportowych, nasze serwisy sportowe 15.50, 19.05 i 22.05. To jeśli chodzi o te poniedziałku do piątku. W sobotę i w niedzielę, jeśli chodzi o poranki ze sportem, to zapraszamy na mini serwisy o godzinie 8.05 i o godzinie 9.05, po południu o 16.05 i w sobotę i w niedzielę. Stałe pory to oczywiście także audycja Sportowa Arena na żywo, wtorek 19.15, najbliższy wtorek 24 dzień marca, to opowieść o wielkopolskiej siatkówce z prezesem Piotrem Karbowiakiem i wiceprezesem do spraw sportowych Damianem Lisieckim, wtorek 19.15 o siatkówce, magazyn piłkarski Kolejoszy w czwartki o 17.40. Mamy oddech od transmisji piłkarskich, ale nie mamy oddechu od transmisji na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia, bo w środę zapraszamy Państwa na bezpośrednią relację Sosnowca z trzeciego meczu ćwierćfinałowego fazy play-off Orlen Basket Ligi Kobiet. MB Zagłębie Sosnowiec tym razem u siebie podejmie drużynę Enei AZS-u Politechniki Poznań. To tyle tytułem informacji o naszej wiosennej ramówce i o zmienionych porach serwisów, a teraz przypominamy sobie najważniejsze doniesienia tej sportowej niedzieli.
To jeszcze najpierw zaglądamy na areny halowych Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Toruniu. Nasza pierwsza nadzieja medalowa Klaudia Kazimierska w biegu na 1500 metrów niestety poza podium i to dosyć daleko. Polka zajęła 6. pozycję. Trzymamy kciuki jeszcze za Piję Skrzyszowską w biegu przez Płotki oraz naszą kobiecą sztafetę 4x400 metrów. Polscy piłkarze ręczni pokonali Łotwę 33-25 w rozegranym w Ostrowie Wielkopolskim rewanżowym meczu preeliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji. Zmierzą się tam w maju z Austrią. Z powodu silnego i zmiennego wiatru ostatecznie odwołano dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Piłkarze Lecha Poznań, samodzielnym liderem Ekstraklasy po dzisiejszej wygranej przy bułgarskiej z Brugbet Termaliką Niesiecza 4-1. A w Ekstraklasie koszykarek w drugim meczu ćwierćfinałowym Enea AZS Politechnika Poznań wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 82-49. Prowadzi 2-0. Trzeci mecz, jak mówiliśmy, już w najbliższy czwartek. Zacięte spotkanie pierwszoligowe. W najbliższą środę. Zacięte spotkanie na parkiecie w Swarzędzu, gdzie w meczu pierwszej ligi lider w dogrywce prowadzi z zespołem AZS-u Koroną Kraków 55-49. Sporo ciekawych wydarzeń na koszykarskich parkietach, dlatego też końcówkę dzisiejszej audycji również poświęcimy basketowi.
Tak będzie, a póki co żegnają się już z Państwem ze studia realizujący audycję Adam Loch oraz ci, którzy to wydanie audycji sportowym rytmie przygotowali i prowadzili.
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak, a teraz Dawid Cytrowski, koszykarski magazyn Rzut za 3.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani rodzynkiem Enea AZS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Dawid Cytrowski, dzień dobry. W Orlen Basket Lidze Kobiet ruszyła faza play-off, czyli najważniejsza część sezonu. To właśnie forma sportowa w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie decydowała o tym, kto zdobędzie w tym sezonie medal, a kto obejdzie się smakiem. Trener Enei AZS-u Politechniki Poznań Wojciech Szawarski zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko zaczyna się teraz od nowa.
Myślę, że każdy trener chciałby czymś zaskoczyć przeciwnika, bo to jest ten czas właśnie, gdzie czasami trzeba zrobić coś innego niż robiło się cały sezon. Mamy w głowie parę pomysłów, które być może będziemy chcieli zrealizować i przygotujemy się w taki sposób, żeby mieć możliwość grania różnych wariantów w czasie meczu.
Ja wiem, że pewnie na takie podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ale jesteśmy po sezonie zasadniczym, w którym w tym roku zaszły trochę zmiany. Przede wszystkim liga się trochę powiększyła. Pana zdaniem to się sprawdziło, bo no, chociażby Wichoś przegrał jednak wszystkie swoje spotkania poziomem, mam wrażenie, jednak odstawał od reszty stawki. Z drugiej strony no, tych spotkań było przynajmniej trochę więcej, a trenerzy narzekali na to w poprzednich latach, że tych spotkań jest po prostu za mało.
Uważam, że bardzo dobrze, że była większa liga. To, że Wichoś odstawał, no odstawał. Dobrze, że nikt nie spada. W przyszłym roku już mamy sygnały, że mają wyglądać zupełnie inaczej. Taki mieli pierwszy sezon trochę przejściowy, ale dobrze, że też są i takie drużyny. Też i polskie zawodniczki, młodsze, mniej doświadczone, w takich teoretycznie słabszych zespołach mają szansę się pokazania, więc ja cały czas uważam, im więcej zespołów, tym lepiej. Myślę, że to 12 to jest na ten moment taka optymalna liczba, ale jak będzie i 14, bo też może tak będzie i w przyszłym roku, chociaż no, ale w optymistycznej wersji tak może być, to też będzie dobrze, im więcej grania, tym lepiej.
Rzut za trzy. Magazyn Radia Poznań.
Zdobyć złoto to jedno, ale obronić podobno jest jeszcze trudniej. Udało się to młodym zawodniczkom NEI AZS-u Szkoły Gortata Poznań, które po raz kolejny wywalczyły Mistrzostwo Polski do lat 19. Trener Katarzyna Pasternak.
No na pewno gdzieś to miano faworyta było od nas od samego początku. Gdzieś ta Liga Rezerw też gdzieś to potwierdzała. Zdobycie tego młodzieżowego pucharu też. Te dziewczyny, mam wrażenie, że lubią grać z presją i lubią wyzwania i to je tylko tak naprawdę napędza, więc może było trudno, ale wydaje mi się, że nie dla tej grupy dziewczyn.
Z drugiej strony, no faktycznie kadrowo byliście faworytem tego turnieju, bo tutaj jest spora grupa dziewczyn, brała udział, która przecież regularnie trenuje i gra w Orlen Basket Lidze Kobiet. To pomagało, czy z drugiej strony przeszkadzało? No bo jednak skoro one trenują z pierwszym zespołem, no to pewnie nieco rzadziej, o ile w ogóle pojawiają się na zajęciach młodych koszykarek.
No na pewno gdzieś to nie pomagało. Na pewno plusem było to, że było ich aż tyle. Była gdzieś ta piątka, która, chociaż one trenowały razem na co dzień, nie było tak jak w zeszłym sezonie, że Natalia Rutkowska do nas schodziła i to faktycznie było problematyczne. Gdzieś ta Liga Rezerw nam pomogła, tak? Bo może gdzieś tam Wiktoria, Hegenbard, Lena Brzustowska nie zrobiły tych meczy wszystkich, ale gdzieś tam, czy to Dominika Puzio, czy Iga Woźna, czy Martyna, no to one tak naprawdę ciągnęły tą Ligę Rezerw. Więc wydaje mi się, że nie. Te rezerwy nam na pewno pomogły. Wika i Lana są na tyle elastyczne, że potrafią się wpasować w każde środowisko, więc na pewno było nam łatwiej niż w zeszłym roku. To mogę na pewno powiedzieć, że był mniejszy problem niż w zeszłym roku.
Faktycznie ten rocznik 2007 to jest takie złote pokolenie poznańskiej koszykówki?
No tak, one zdobyły już złoto w U15. Ominęło je mistrzostwa U13, U14, wtedy była zmiana szkolnictwa w Polsce i one miały być U14, ale zmienili, było U13, dlatego grały to U15. Nie wiem, czy był taki rocznik w Polsce, żeby zdobył wszystko, co mógł w swoim roczniku, tak? Bo zdobyły i mistrzostwa CLJ-ki, U17, i U15, i U19 razy 2, i ten młodzieżowy puchar. Wydaje mi się, że nie było takiej ekipy jeszcze w Polsce.
Rzut za 3. Magazyn Radia Poznań.
Seniorki z NEI AZS-u Politechniki Poznań walczą w playoffach, ale niestety panowie z pierwszoligowej NEI Basketu od tych playoffów się oddalają. Wczoraj poznaniacy przegrali z ligowym hegemonem Astorią Bydgoszcz 67-88, a trener Edmunds Walejko komplementował rywali.
Gratulacje dla Astorii. Naprawdę mogę duże komplementów powiedzieć o pracy trenera, o jak zespół gra 40 minut. Tak naprawdę ten sezon dla nich jest, nie może powiedzieć, łatwy. Pewność, jak oni grają, może być minus 10, minus 15, to nie pierwszy mecz, no zawsze tylko mogę powiedzieć pozytywnie. Jak oni pracują, jak oni grają, jaka pewność. Co do meczu, to ja już powiedział, z takim zespołem musimy grać 40 minut, a nie 30. Kolejny mecz, kiedy gramy 30-35 minut. Tak naprawdę niektórzy zawodniki nie rozumieją, co to jest 40 minut grać na zwycięstwo. Dlatego taki zespół, oni dają 2-3-4 minuty i od razu jest ten wynik 10 punktów i pewności i już niemożliwe ten pociąg zastanawiać.
Klub KKS Basket Poznań to nie tylko pierwsza drużyna grająca na zapleczu Ekstraklasy pod nazwą Enea Basket Poznań, ale też całe mnóstwo młodych adeptów koszykówki, którzy przygotowują się do tego, żeby wejść na poziom seniorski. Prezes klubu Przemysław Szurek.
Przede wszystkim tak, rozpoczęliśmy w tym roku nową akcję animacyjną dzięki wsparciu firmy Biofarm. W związku z czym w tym roku możemy powiedzieć, że przygodę z koszykówką można rozpocząć już w wieku 6 lat, bo od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czy 7 powinien pewnie powiedzieć, bo współpracujemy z 5 szkołami na terenie Poznania, które właśnie już animują na tym etapie koszykówkę. Nasza akademia w rozumieniu już kilku treningów w tygodniu, rozgrywania meczy, rozpoczyna się w wieku 10 lat. Także od rozgrywek U11 poprzez U12, 13, 14, 15, 17, 19, drugą ligę i pierwszą. Na tych poziomach prowadzimy szkolenie.
No właśnie, jak wygląda sam nabór? To jest, chętni przychodzą na zajęcia, trenerzy obserwują, jak oni się ruszają, no bo pewnie w przypadku 6-7 latków to jest tak naprawdę zabawa z elementami jakimiś tam koszykarskimi.
Zdecydowanie, w przypadku tych animacji w klasach 1-3 w szkołach podstawowych jest akcja informacyjna, że raz w tygodniu odbywa się przez godzinę, w cudzysłowie, trening z koszykówką, bardziej oczywiście chodzi o gry i zabawy z elementami koszykówki, a do akademii robimy regularne nabory, informując poprzez nasze media społecznościowe na temat dzieci, które mogą dołączać. Generalnie od wieku lat 10 do 14 nabór jest otwarty cały rok. Czy dzieci mogą przychodzić bez względu na poziom sportowy. Na poziomie U15, 17, 19, kiedy już jest to oparte o rozgrywki Centralnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego na tysiąclecia, wtedy już jest bardziej, bym powiedział, na bazie poziomu sportowego ten nabór robiony, bo oczywiście tam już trafiają zawodnicy, którzy kilka lat trenują i przyjście, bym powiedział, zupełnie zawodnika, który nie ma doświadczenia i nie szkolił się wcześniej, no nie miałoby ani sensu dla niego, ani też dla klubu, więc mówiąc otwarcie, nabór otwarty do 14 roku życia trwa cały rok, do U17 już jest to nabór kierowany do zawodników z doświadczeniem i z potencjałem do rozwoju w kontekście przyszłego rozpatrywania ich pod kątem pierwszej ligi.
Jak to wygląda, jeśli chodzi o częstotliwość treningów? No bo domyślam się, że im starszy zawodnik, tym częściej w tygodniu musi znaleźć czas na trening.
Mamy podział na 3 fundamenty, a właściwie trzy szczeble drabiny, może tak powiem. Pierwszy to jest akademia, która gromadzi tych zawodników do lat 14, gdzie głównym zadaniem trenerów jest zachęcenie, zaproszenie zawodników do uprawiania koszykówki. I tam trenują 3 razy w tygodniu. Do tego mają zwykle jeden mecz. Nie zawsze on jest raz w tygodniu, bo to zależy od ilości drużyn zgłaszanych w lidze. Potem przechodzimy już na bardziej poważny poziom, czyli projektu młodzieżowego, bo tak go właśnie nazywamy. I on zaczyna się właśnie od kategorii U15. Tam zawodnicy trenują bardzo dużo, bo jest to nierzadko 4 treningi typowo koszykarskie popołudniami, plus 1 lub 2 treningi techniczne rano, plus elementy siłowni, więc może to dochodzić nawet do 8 jednostek treningowych w tygodniu. Zwykle zawodnicy biorą udział w kilku kategoriach rozgrywkowych, ligach, bo najczęściej jest to docelowa, czyli U15, ale też dzięki temu, że rodzice są w stanie finansować rozgrywki międzynarodowe, też biorą udział w rozgrywkach ABLE tak zwanych i też często biorą udział w dodatkowych rozgrywkach typu U16 czy U17, dwa pośrednich, a najbardziej utalentowani, zaczynając od roku, od zawodników do lat 17 i 19, grają również w drugiej lidze. Także tego grania jest naprawdę sporo.
Niezmiennie trzymamy kciuki za poznańskich koszykarzy i koszykarki zarówno na poziomie seniorskim, jak i tym młodzieżowym. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.
Stolica Wielkopolski, miasto koszykarskich tradycji i utalentowanej młodzieży.
Obecnie w Ekstraklasie Pani, rodzynkiem Enea ZTS Politechnika Poznań, a jedynakiem w męskiej pierwszej lidze Enea Basket.
O tych klubach w magazynie koszykarskim Radia Poznań Rzut za 3.
Raz w miesiącu, w niedzielę o 19.45.
Polecamy i zapraszamy do posłuchania także online na www.radiopoznań.fm.
Partnerem magazynu koszykarskiego Rzut za 3 jest Enea, lider zielonej transformacji.